Чом гадалося історія Абрахама і Сари, їх речини?
Читання з Księgi Rodzaju. Сарай, жона Абрама, не уродила му jednak потомка. Miała zaś niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. Gdy już minęło 10 lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie, Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama: przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś, czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj: przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Saraj upokorzyła Hagar. Wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł pański znalazł Hagar na pustyni u źródła, przy drodze wiodącej do Szur, i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł pański rzekł do niej: wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł pański oznajmił: rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił: jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki, jako Onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Hagar nazwała przemawiającego do niej: tyś Bóg widzialny, bo mówiła: wszak tu widziałam widzącego mnie, a jestem żywa. Dlatego tę studnię nazwano studnią Lahaj Roi. Jest to ta, która znajduje się pomiędzy Kadesz i Beret. Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, gdy mu Hagar urodziła Izmaela. Oto słowo Boże.
No i co ja tam mam tu powiedzieć? Wczoraj mówiliśmy o tym, że tak piękny znak Bóg dał Abrahamowi, zawierając z nim przymierze. Podczas snu proroczego dał mu wizję, kim będzie Jezus Chrystus, że zawrze przymierze, bo przyjdzie między ludźmi, zwierzętami, po dziś dzień będzie szedł jako słup ognia, który będzie chciał spalać zło, zwierzęcość w nas. I powiedział mu, zapewnił go, że będziesz, i ta ziemia będzie do ciebie, i twoje potomstwo policz gwiazdy na niebie, na pustyni, nie dasz rady. I tu masz pracę. To poprosimy Abrahama i Sarę, niech się tłumaczą. I co by nam powiedziała Sara? No tak, o tym przeżyciu Abraham miał wszystko powiedział. Tym bardziej staraliśmy się. Lata mijały. Nic. Co gorsza, ja czułam się coraz starsza babcią. Abraham też już powrócił trochę nogami. No póki jeszcze jako tako tymi nogami powróczy, to niech idzie do namiotu Hagar. Bo taki był obyczaj w tamtych czasach, że bezpłodna żona mogła oddać swemu mężowi niewolnicę, Na pewno postarała się o ładną niewolnicę. I Hagar chyba też była ładną Egipcjanką. I tak Sara wyręczyła Pana Boga z obietnicą. Pomogła Panu Bogu. Ja Ci, Panie Boże, pomogę trochę. Ale z tego pomagania Panu Bogu wyszło ogromne cierpienie i dla Saraj, i dla Abrahama. Ba, istnieje tradycja wśród Arabów i myślę, że ona jest uzasadniona. Arabowie mają świadomość, że wszystkie ich plemiona pochodzą od właśnie ojca wiary Abrahama, ale od Izmaela, z którego są dumni. To był mężczyzna. Walczył wszyscy przeciwko niemu, przeciwko wszystkim. I po dziś dzień my to mamy w charakterze. I to robimy na cześć Allaha. Możemy samoloty porywać, Ameryce się przeciwstawić, podbijać chrześcijan. Mają to w tradycji i być może, że to jest, to ma swoje czyste źródło Hagar, ponieważ Izmael był ojcem wielu narodów arabskich, plemion arabskich, i Hagar i on byli pochowani w świątyni, w której czczono jedynego Boga, Boga Abrahama. Już nie pamiętam, w jakim mieście ta świątynia była, ale tutaj w komentarzu na dole jest powiedziane. Doznawała czci ona i Izmael. Co by nam powiedziała na swoje usprawiedliwienie Sara? Lata leciały. Ja się starzałam. Abraham, jak widziałem, że też już, jak powiedziałem, posuwa nogami. Nie podnosi odpowiednio tych nóg. No to mówię, słuchaj, może tak, takie wyjście jest dla nas. Może Bóg tego chce. A Bóg tylko nam przez to chce powiedzieć, popatrzcie na przypadku ojca wiary Abrahama, jak wy nie potraficie żyć obietnicą. Jeżeli z ust moich wychodzi słowo obietnicy, to ta obietnica jest święta. Ta obietnica wyszła z ust wszechmocy i miłości. Dlaczego wy nie chcecie realizować wiary w oparciu o moje słowo, moją obietnicę? Tylko szatan wam mówi, no widzisz, ten Bóg jest dziwny Bóg obietnicy. To weź swoje życie, swoje ręce, tak normalnie, według zdrowego rozsądku. Weź to swoje życie, swoje ręce. I my to dzisiaj, po dziś dzień robimy. Nasza wiara chrześcijańska to jest takie pomieszanie z poplątaniem. Wielkie pomieszanie z wielkim poplątaniem religii i wiary. Kto z nas, czy w ogóle jakiś kapłan ma świadomość, że żeby żyć według obietnicy, to dopiero w moim przekonaniu będzie w epoce Ducha Świętego, który przyjdzie w nowej Hagar, w tajemnicy niepokalanego poczęcia i świadomi. Patrzcie, ten świat hagarował i odszedł od wiary Abrahama, odszedł od tego, co im dał prawdziwy Izaak w krzyżu zmartwychwstaniu. Odszedł. Współczesny świat, współczesna Europa wzięła swój los w swoje ręce. Tam to wszystko jest niepotrzebne. Wyręcza Pana Boga w tym, żeby człowiek był szczęśliwy. I szatan tego bardzo chce. Pismo Święte to tak, to jest taki margines, dość nieznany. Tam coś, nie coś, posłuchamy jednym uchem, wychodzimy z kościoła i już tego nie ma, bo drugim uchem wyleci. Ludzie testowani po mszach świętych to tylko powiedzieli, pamiętali z tego, co proboszcz tam powiedział. A jak Ewangelia, to już nie pamiętam już. Bo proboszcz to skutecznie w swoim gadaniu to pogrzebał, także nie interpretował. I to właśnie z tego względu Bóg dopuścił historię pierworodnego syna Abrahama, Izmaela, który narodził się z inicjatywy ludzkiej według zdrowego rozsądku, ponieważ my ogromnie dużo w Kościele robimy według zdrowego rozsądku, a nie na zasadzie obietnicy, że Bóg tego chce. Bóg tego chce, to ja to robię. Nie, według zdrowego rozsądku. Wyręczamy Pana Boga. Problem jest jaki? Problem jest taki, który ja w sobie noszę od wielu lat, bo Sara mogłaby się wytłumaczyć. Słuchajcie, nie miejcie mi za złe. Tak? Ja się wcale nie chowam za Abrahama, jak wy czytacie to na tej mszy świętej o mnie. Tylko zrozumcie, gdyby Bóg nie zwlekał i dał Izaaka obiecanego, to ja bym wcale tego epizodu z Hagar nie miała. To w końcu Bóg zawalił. Zrozumcie mnie. Bóg. Czekaliśmy, czekali. Lata leciały. Takie było nasze rozeznanie najlepszej woli. Jest teologiczne pytanie, które ja wczoraj postawiłem i na pewno nie odpowiedziałem na to pytanie. Nawet gdybyście uważali, że ja odpowiedziałem. Ja postawiłem pytanie i coś tam próbowałem. Dlaczego Bóg zwlekał? Dlaczego Bóg wcześniej nie przyszedł, dając im Izaaka? Nie byłoby tego. I znowu Bóg zamienił. Zmierzam do tego, że całe życie nie miałem, jak się zajmowałem Biblią, gdy tajemnica, ta czekania na obietnicę przychodziła, szukałem odpowiedzi. Te odpowiedzi były dla mnie ciągle nieadekwatne, które we mnie były. Broniłem się przed jednym. Tutaj ktoś z was powiedział, no to była próba. Można to tak nazwać. Ale słowo próba troszeczkę może zakrawać w kaprys Pana Boga. Nie powiedzieli się. No tak sobie zarządził, że spóźnił się. I oni sobie to Bóg stworzył. Spóźnił się. Otóż zmierzam do tego, że musimy dzisiaj szukać odpowiedzi, że jeżeli Bóg zwlekał, jeżeli Bóg nie przyszedł przed, bo przecież wiedział, co, na co się zanosi. Znaczy, jakaś głęboka racja jest w fakcie, że my musimy czekać na obietnicę. Jakaś bardzo, bardzo głęboka racja. Wczoraj, oczywiście wieczorem, jak poszedłem na różaniec, to powiedziałem, no, kolejny fragment historii Abrahama sprawia, że jestem dociśnięty do muru i tutaj muszę jutro powiedzieć. No to ten czerep już jest dość otwarty, nic tam nie przeszkadza, tak? To wlej to światło. No i pod koniec różańca pojawiło mi się to, co tam jest w tej książeczce o darach Ducha Świętego, że dary Ducha Świętego są dawane na takiej drodze, droga oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Czyli idziemy do Boga nie tak o mieniu bardziej konsekwentnie, tylko i apostołowie, i my idziemy do Boga Ojca w ten sposób, że Bóg jako słońce w Piśmie Świętym nas prześwietla, prześwietla. My spadamy na dół, spadamy, czujemy się coraz bardziej grzeszni i spadamy na dół. Jest to droga oczyszczenia, czyli odkłamywania nas, odkłamywania nas, naszego złodziejstwa w stosunku do Pana Boga, że sobie Jego rzeczy przypisujemy. Spadamy na dół i tam miłość Ojca czeka w krzyżu, w kenozie krzyża, w bezgranicznej pokorze i ofierze. Jezus mówi, no mam Cię, w końcu Cię mam. Mam. Pozwól mi, że ja dzięki zmartwychwstaniu z miłością z krzyża wejdę w Ciebie jako Izaak i ja Cię poniosę do Ojca. Poniosę Cię. Ty będziesz szedł już moją mądrością, moją mocą. To jest w tej książeczce. Pamiętacie to? Pamiętacie. zejście, to też na tablicy rysowałem nieraz. Droga oczyszczenia, oświecenia na dole w krzyżu. Oświecenie, to znaczy Jezus Chrystus w krzyżu powiedział, kim jest na przykładzie Izraela. Popatrzcie, kim jest Izrael. Jaki on był martwy, że on we mnie poczucił Boga, którego twierdził, że kocha. Droga oświecenia, odkłamania człowieka na przykładzie Izraela. Bo Jezus nie chciał, żeby tego dokonali. A jednak dokonali. To znaczy, że oni byli na poziomie pogan, na poziomie Izmaela i złożyli ofiarę z Jezusa jako Izaaka. To była prawdziwa ofiara. Jezus, zmartwychwstając, zaproponował, powiedział, pragnę z moim przebaczeniem, z moim nowym życiem wejść w wasze wnętrze. I nie wszyscy na to poszli. Powiedzieli, o nie, on jest za trudny. Boga możemy przyjąć, ale bez tego skandalu krzyża. No bardzo chętnie. Przeżegnać się mogę, na ścianie powiesić mogę, ale żebyś ty był motorem mego wnętrza, jedyną mądrością i mocą, to wiesz, lepiej na ten temat nie mów. Może jakoś to przemilczymy, zatuszujemy tradycją tego. Będzie Boże Narodzenie, zrobimy wielki szum tego, zmartwychwstanie, dzwony zapiją, pójdziemy na wzorek. Będziemy mówić, kapłani będą mówić o zmartwychwstaniu z myślą o ciele, że fizycznie człowiek zmartwychwstanie. Jeden z moich współbraci po moich homilii powiedział, wiesz, nie tak pierwszy raz usłyszałem, że zmartwychwstanie dotyczy ducha ludzkiego. Całe życie mówię ludziom, że to chodzi o zmartwychwstanie ciała. Taka jest nasza teologia. Tyle jest warta. Więc oświecenie, kim jest człowiek, jak bardzo umarł, jak bardzo jest martwy i że dzięki temu prawdziwemu Izaakowi może się narodzić. Narodzić na nowo, nim się może narodzić prawda o Ojcu, która już sprawi, że nie będę innych zabijał, ani w myślach, ani w przykrych słowach. Będę wszystkim niósł, czy nie krzywdzą, czy nie krzywdzą, czy zabrali mi wolność, czy niepodległość, czy tego. Bez względu na to, kto mną rządzi tu w Polsce, ja będę mu, ty nie masz pojęcia, jakiego szkodzi. Nie masz pojęcia. No oczywiście ci katolicy, którzy są w Sejmie, to mówią i partyjni mówią, wy się od nas niczym nie różnicie. Wy tak samo tym ozorem mielecie po szatańsku, mimo że ten krzyż tam na drzwiami powiesiliście. To mi w czasie różańca zostało przypomniane. Idź tym tropem, a znajdziesz odpowiedź na pytanie, które w tobie powinno być, w swoich słuchaczach. Dlaczego trzeba czekać z obietnicą? Otóż trzeba było czekać z obietnicą, aż dojrzeje nieprawość Izraela, która arcykapłanów uczonych w piśmie, faryzeuszy, o czym mówi Ewangelia Mateusza, aż oni dokonają egzekucji. Trzeba było czekać. To zło w nich dojrzewało i ono w pewnym momencie doszło do szczytu, do zenitu podczas Paschy. No i dokonali go. Trzeba było czekać. I trzeba było czekać, aż Chrystus zmartwychwstanie i powie, prawda o człowieku jest taka, ale Bóg, Ojciec, jest większy od waszej nieprawości, od ducha nieprawości, od szatana. Synu świecie, idźcie i głoście to. Ale nie tyle głoście ustami, to po prostu życiem objawiajcie to światu. Więc powód czekania nie jest w Bogu, jak ja do was prowokowałem, a wy z świętym zakłopotaniem siedzieliście i czekali. Powód nie jest w Bogu, tylko po prostu taka jest dynamika tajemnicy zbawienia. I również ten nowy Izrael, który został powołany przez Jezusa Chrystusa, w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać zarzuty elit Izraela mocą Belzebuba. Jezus wybiera nowy Izrael 12 apostołów. Okazuje się, że oni też powiedzą po tańce krzyża, po tańce ofiary na górze Moria powiedzą, a myśmy się spodziewali. Tak pięknie się wszystko zapowiadało. Tak pięknie. A myśmy się spodziewali. No, aż teraz. Niestety. Żeby dokończyć, czytam Ewangelię. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przybywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stał pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. To powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Z czym? Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. No, oczywiście później będzie mowa o Tomaszu i tam dalej sobie przeczytać. Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, kiedy Jezus w obrzasku już zmartwychwstał, ukazywał się najpierw oczywiście przy do swojej matki, później ukazał się Marii Magdalenie. Wszyscy już cały dzień tętnili, radowali się faktem zmartwychwstania, opowiadali sobie nawzajem, a apostołowie zgromadzeni w wieczorniku, najpierw zgromadzeni przez Łazarza, któremu misja ta była powierzona, i Szymona Gorliwego, czyli tak, zgromadzeni, zakłopotani, siedzą i do nich przyszedł. Do nas nie. Może już w ogóle nas opuścił. Może w ogóle nas. Bo myśmy taką prawę dali. A wszyscy, którzy już widzieli Jezusa, którzy przeżywali tę oczywistość, patrzyli na tę garstkę apostołów w kącie zbitą ze współczuciem. A przedtem byli wielcy. No, myśmy się na tyle poznali, że jest Mesjaszem. No, to jest teraz kwestia tylko czasu, kiedy wielką karierę spełnimy przy nim. Późno wieczorem, kiedy już w zasadzie zwątpili, Jezus zna ich, kiedy się wypalali do końca. Jezus się spóźnił i przychodzi i właśnie mówi: pokój wam. Jak się to wszystko oddawało tego wieczoru, to z lektury Marii Weltorty wiecie, a gdybyście nie wiedzieli, to sobie odświeżcie, ja krótko przypomnę. Jezus oczywiście był na początku radosny, szczęśliwy, widząc ich radość. Ale zapytał w pewnym momencie: słuchajcie, czy macie jakieś do mnie pytania? Czy macie jakieś pytania do mnie? Ogólna konsternacja i cisza. Całe serce pytań tam, jak te pytania skowyczą w nas. Ej, kuźni się odważył. Panie, czy nie mogłeś tak wszystkim pokierować, żebyśmy się tak nie skompromitowali? Czy nie mogłeś jakoś to inaczej? A w ogóle dlaczego do nas tak późno wszyscy szaleli z radości, a my? Wszyscy chodzili 15 cm na ziemię, a myśmy tymi nogami orali pod bułką Łazarza i później drogę do wieczornika. No i wtedy Jezus poważniał i wszystko to wyreżyserował. Wszystko to było potrzebne, żeby w was się do końca wypaliła pycha hebrajska. My, którzyśmy się na nim poznali. Ja. Żeby to w was umarło do końca. Żebyście odkryli, że w gruncie rzeczy to nie wy dla Boga coś w życiu zrobicie, tylko Bóg się waszą nicością posłuży, żeby objawić każdej ludzkiej istocie bezinteresowną miłość Ojca, która przyszła do mnie. Żeby was w świat nieśli Żydzi, którzy całe stulecia wykarmili w sobie, w których szatan wyhodował monstrualną pychę. My, Żydzi, My naród wybrany. I Mojżesz, ojca wiary Abrahama, było powiedziane, w Tobie będą błogosławione zbawione ludy całej ziemi. A wyście chcieli deptać wszystkie ludy ziemi Twoją pychą. I takiemu oczyszczeniu poddani jesteśmy wszyscy. Bóg nie przyszedł do Abrahama i Sary z Izaakiem, bo Bóg ma Boże poznanie serca ludzkiego. Wiedział, co w tych sercach jest. I czekał tak, aż to wypłynęło. Poczynając od Sary, a później z Abrahama wypłynęło. Jednak, niby Bóg się liczy, ale w gruncie rzeczy ja się liczę. I dopiero kiedy w Abrahamie i Sarze wszystko się wypali, że oni nic nie mogą, że nic nie potrafią, że oni nie mają żadnych szans, dopiero wtedy wszechmocna miłość Ojca daje im Izaaka, a później Abrahamowi wizji daje Jezusa Chrystusa. Że świat, każdy z nas jest złodziejem Pana Boga. Że już to, co Bóg mu dał, już się tym posługuje, żeby powiedzieć, to dureń, a to kałmuk, a to taki. Już w tym, co nam Bóg dał, już jest to przez szatana wykorzystywane do tego, że sądzimy innych, pogardzamy innymi. Nie ma w nas ciepła miłości Jezusa Chrystusa. W stosunku do ludzi takich, jakimi są, a są nieraz na dnie. Dlatego ta obietnica i do Abrahama, i później do apostołów przyjdzie wtedy, kiedy oni już będą na dnie. Zupełnie będą sobą rozczarowani. I w epoce Ducha Świętego, Duch Święty nie przyjdzie w oblubienicę, dopóki się to nie wypali. I nie przyjmujmy się. I w nas, dopóki się nie wypali. Gdy my przestaniemy już jak gdyby żyć, funkcjonować, a w nas zamieszka piękno nowego Izaaka, Duch Jezusa Chrystusa i Maryi. I za świętym Pawłem będziemy mówić, że ja. Już nie ja, już Pawła nie ma. O, gdybyście Pawła pokryli na różne części, Pawła nie znajdziecie. Znajdziecie tylko zmartwychwstałego Chrystusa. Nie ma. Tak obumarł Paweł, a narodził się w nim Jezus Chrystus. I to jest powód, dlaczego Bóg czeka. Bóg czeka. Bóg czeka nie dla kaprysu, nie dla jakiejś próby. Bo co tu próbować? Co my sami wiemy? Tylko Bóg czeka, żeby zabrać nam pychę. Pycha rodzi się z kradzieży, którą popełniamy w stosunku do tego, co nam Bóg dał. A co jestem? Co za zasługa, że ja miałem wspaniałych rodziców? A co za zasługa z mojej strony, że ja mogłem przeżyć Syberię? Żadna zasługa z mojej strony. Łaska! Łaska! Tak. Że nie stałem się kułakiem jakimś tam. Wszystko jest darem, wszystko jest łaską, cała nasza historia. A my, jeżeli sobie coś przypisujemy i w imię tego tam, że tak powiem, życzliwie z góry patrzymy na innych, to jest kradzież. Zwykła kradzież. I szatan jeszcze na nie rządzi. To Pan Jezus mówi poprzez historię Abrahama i Sary i później apostołów, którym to uświadamia wieczorem. Wszystkich was według tej dynamiki będę prowadził. Muszę was wypalić. Wypalam nawet w waszych wnętrzach to, o czym wy nawet nie wiecie. Tak wypalam, a wy mówicie, no obiecywał, tyle lat to Jerzy do Świętej Lipi, a to nic. Nic. Cisza. A ja sobie mówię i wam powtarzam, żebyście tak jak Job opuszczony mówili, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Nie rozumiem niczego z mego życia, ale On rozumie. On wie, dlaczego też nie przychodzi z tą obietnicą, dlaczego się spaźnia z obietnicą. I nie miejmy Abrahamowi i Sarze za złe. Nie miejmy im za złe. Wcale niech nie róbmy im tutaj rachunku sumienia. Jak ty mogłaś? Jak ty mógł? Tylko, że tej tajemnicy my jesteśmy poddani też i nie jest warto wejść w pełne dziecięctwo Boże. Dziecięstwo Boże w stosunku do Boga, do Boga obietnicy. Nie jest rzeczą łatwą. A jak sobie się tym nie przyjmuje, on sobie poradził. Tymi, którzy byli przed nami, to jest z nami sobie poradzi. Czego sobie i wam życzę. Amen. Gdy chodzi o ten wieczór z tymi apostołami, to dopiero taki wczoraj miałem niedosyt. Mówi, no to jest dobre, no podziękowałem pod koniec różańca. Rzeczywiście coś tu jest, w tym kierunku trzeba iść, tak, żeby sobie na to odpowiedzieć. Ale miałem pewien niedosyt. I to powiedziałem idąc spać Duchowi Świętemu. No, tutaj nie bardzo moich słuchaczy przekonam, dlaczego jest to pociąganie się z obietnicą. No i wtedy rano a przeczytaj sobie i im przypomnij z Ewangelii Jana, że do apostołów przyszedł późno wieczorem. Im wyjaśnił, dlaczego się spóźnił z tą radością, żeby w nich wypalić. Więc próba polega na tym, że Bóg nie wszystkich tak do końca nicuje, nie do końca tak do końca wypala. To jest Jego sprawa. Ale wszystko jest w najlepszych rękach.